Tydzień temu skupialiśmy się na znaczeniu i zrozumieniu Ewangelii i nawrócenia, czyli na tym, co jest treścią Ewangelii i na tym, czym jest nawrócenie. Dzisiaj spojrzymy na naszą odpowiedzialność jako wierzących za głoszenie Ewangelii, czyli na to, kto, co, jak i dlaczego. Takich kilka pytań, jak powinniśmy organizować, kto powinien organizować, co powinno być treścią Ewangelii i dlaczego to robić. I kiedy spojrzymy na taki tak zwany wielki nakaz misyjny, to widzimy tam, że powinniśmy czynić uczniami wszystkie narody i że są dwa sposoby, czy dwa elementy tego... Tak? Jest włączone. Tak, tak. Dzięki, że czuwacie. Kiedy widzimy ten wielki nakaz misyjny, to są dwa elementy tego, jak czynić uczniami. I mamy to robić chrzcząc i nauczając przestrzegania wszystkiego, co Jezus przekazał. Więc to jest coś więcej niż tylko podzielenie się Ewangelią. To jest cała ta dalsza część, czyli to, co nazywamy też uczniostwem. Natomiast dzisiaj skupimy się na tym pierwszym elemencie, natomiast nie tyle na chrzczeniu, co na właśnie zwiastowaniu Ewangelii. I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, pierwszym rozdziale 17 wersecie, napisał właśnie w taki sposób, że nie chrzest jest najważniejszy, ale zwiastowanie Ewangelii. 1 Koryntian 1,17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Czyli to, co jest zadaniem naszym, co było zadaniem Pawła, jest dzielenie się Ewangelią, głoszenie Ewangelii. Chrzest jest konsekwencją. Jest konsekwencją przyjęcia dobrej nowiny. Jest tym, kiedy człowiek, który się narodził na nowo z Ducha Świętego, wyraża to publicznie. Wyraża, że się opamiętał, że uwierzył w Jezusa, że narodził się na nowo, po to, żeby żyć dla Boga. Więc Paweł napisał, że jego zadaniem jest chrzczenie, nie jest chrzczenie ludzi, ale jest właśnie zwiastowanie dobrej nowiny. I dodatkowo, że jest to zwiastowanie w konkretny sposób, nie w mądrości mowy, żeby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. Więc jeżeli nie w mądrości mowy, jeżeli nie naszą ludzką mądrością, no to w jaki sposób? To będzie taki pierwszy punkt na dzisiaj. Jak głosić Ewangelię nie w mądrości mowy, a jak Ewangelię nie głosić? I tutaj szczególnie będą pomocne nam oba listy do Koryntian, a potem spojrzymy jeszcze na motywację do dzielenia się Ewangelią. Bo myślę, że są czasem takie rzeczy, które hamują nas w tym, żeby Ewangelią się podzielić. A na koniec spojrzymy jeszcze na rolę Kościoła, lokalnego Kościoła w dzieleniu się Ewangelią. Bo to nie jest tylko zadanie pojedynczych wierzących, to jest zadanie Kościoła, który wspólnie działa na rzecz Ewangelii. I zaczniemy od tego fragmentu, który już przytoczyłem. Pierwszy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tam w centrum naszego zwiastowania widzimy, że jest krzyż Chrystusa. Jak mówi werset 18, taka Ewangelia jest mocą Bożą dla tych, którzy dostępują zbawienia, ale jest głupstwem dla tych, którzy giną. I dalej przeczytamy wersety od 21 do 24. Od 21 do 24. Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W swojej mądrości ludzkiej człowiek nie jest w stanie poznać Boga w Jego Bożej mądrości. Czyli przyjęcie Ewangelii nie zależy od tego, czy ktoś ludzką mądrością jest w stanie zrozumieć Ewangelię. Ewangelia nie jest trudna do przyjęcia dlatego, że jest skomplikowana. Trudność, czy przeszkoda przyjęciu Ewangelii to jest to, że ona jest wręcz głupia, niemądra w oczach świata. Drugi rozdział tego samego listu, 14 werset, mówi nawet, że z tego powodu to jest wręcz niemożliwe. Że w takim swoim naturalnym stanie, grzesznym stanie człowiek nie przyjmuje tego, co pochodzi z Ducha Bożego. Że nie może tego poznać, bo trzeba to duchowo rozsądzać. Potrzeba tu Ducha Świętego, żeby pomóc w zrozumieniu Ewangelii. I dlatego Paweł mówi, że mowa o krzyżu nie jest tym, czego domagają się ludzie, no bo Żydzi domagali się znaków, a Grecy, czyli poganie, domagali się mądrości, jakiejś ludzkiej filozofii życia, tego, co będzie taką ludzką mądrością przemyślenia na temat tego, jak żyć. Paweł mówi w kontraście, że my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. To, co jest zgorszeniem dla Żydów i to, co jest dla pogan głupstwem. Ale co takiego w Ewangelii jest głupiego czy gorszącego dla świata? No chociażby to, że jest tylko jeden Bóg. Że ten Bóg jest w trzech osobach. Że jest do tego Boga tylko jedna droga. Nie ma innych możliwości, jest tylko jedna droga. że ta jedyna droga prowadzi przez wiarę w Syna Bożego, czyli w Boga, który stał się człowiekiem, który żył na ziemi ponad 30 lat jako Żyd w okupowanym Izraelu, którego Żydzi, jego rodacy, nie przyjęli, odrzucili go, oddali go Rzymianom, którzy skazali go na śmierć, przybyli go do krzyża. Poniósł najbardziej haniebną śmierć w tamtych czasach i w oczach Rzymian, i w oczach Żydów. Dla Żydów człowiek, który zawisł na drzewie, był przeklęty. I gorszące i głupie jest też to, że droga do życia wiecznego nie opiera się na tym, co my zrobimy. Nie opiera się na naszych zasługach. Czyli na starcie musimy uznać, że jesteśmy duchowo nędzni. Nie możemy nic przynieść do Boga, żeby Bóg na to mógł odpowiedzieć swoją łaską. Że złamaliśmy Boże prawo i zasługujemy na Boży gniew. Że jedyną drogą ratunku dla nas jest to, że nasze grzechy wziął na siebie Chrystus. Że On zapłacił za nie swoją śmiercią na krzyżu. I że 3 dni później pokonał śmierć, wychodząc z grobu. Dobra nowina mówi o tym, że Jezus wziął na siebie nasze grzechy, naszą winę. To jest to, co ludzki umysł, czego ludzki umysł nie chce przyjąć. Myślę, że już nie zgodzi się w tym miejscu, gdzie mówimy o tym, że zasługujemy na potępienie. W tym momencie najczęściej, jeżeli ja rozmawiam z ludźmi, jest niezgoda, jest sprzeciw. Natomiast nawet jeżeli ktoś uznaje swój grzech, to często ludzie myślą, że mogą coś z tym zrobić, że mogą to jakoś naprawić. Ewangelia stawia nas we właściwym miejscu. Wzywa nas do uniżenia i opamiętania. Do tego, żeby przyznać swoje duchowe ubóstwo. Żeby położyć swoją nadzieję tylko i wyłącznie w osobie i dziele Chrystusa. Bo werset 24 mówi, że Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą dla tych, którzy są powołani. I dlatego głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego, że są tacy ludzie, dla których Chrystus staje się mocą Bożą i mądrością Bożą. Czyli dla jednych ta sama Ewangelia jest zgorszeniem i głupstwem, a dla innych ta sama Ewangelia jest mocą i mądrością Bożą. I podobną myśl mamy w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, od wersetu 14. Drugi Koryntian, drugi rozdział od wersetu 14. Tam Paweł napisał, że przez uczniów Jezusa rozchodzi się po ziemi, po całej ziemi wonność poznania Bożego i że my jesteśmy tą wonnością, czyli zapachem i dla zbawionych, i dla potępionych. I dla zbawionych to jest wonność życia ku życiu, ale dla potępionych jest to wonność śmierci ku śmierci. I przeczytajmy w związku z tym, co Paweł mówi w 17 wersecie. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Musimy zrozumieć to, że to samo przesłanie jednych będzie prowadzić do życia, a innych będzie prowadzić do śmierci. No będą się gorszyć. Będą uważać to za głupstwo i w końcu to odrzucą. I my tego nie zmienimy. Nie musimy w związku z tym handlować Bożym Słowem, czyli traktować Ewangelię jak produktu, które trzeba opakować, tak przedstawić, żeby ktoś chciał w końcu ją przyjąć. Paweł napisał, że wiele osób właśnie tak traktuje Ewangelię. Że nie są szczerzy przed Bogiem. Być może chcą usunąć coś takiego, co ludzi gorszy. Coś, co ludzie uważają za głupstwo. Natomiast przez to usuwają moc do zbawienia. I Paweł kontynuuje to w 4 rozdziale, na początku 4 rozdziału tego samego listu, pisząc takie słowa, 2 Koryntian, 4 rozdział, 2 werset. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. I nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Bożego Słowa, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Więc znowu Paweł przyznaje, że są takie rzeczy w Ewangelii, które ludzie mogą chcieć ukryć, bo mogą się tego wstydzić. Paweł o sobie pisał, że on nie wstydzi się Ewangelii Chrystusowej. Ale ludzie czasem stosują jakieś manipulacje i przez to fałszują Boże Słowo. Przeciwnie do takiej postawy Ewangelia, głoszenie Ewangelii polega na, jak tutaj czytamy, składaniu dowodu prawdy. Bo jak mówi kolejny werset, Ewangelia jest zakryta, jest zasłonięta, ale dla tych, którzy giną. Ale dalej też czytamy w 6 wersecie, że Bóg może ją odsłonić i wtedy jasno widać chwałę Bożą na obliczu Chrystusa. Dzięki Bożemu działaniu ludzie mogą przyjść do Jezusa, bo widzą Jego piękno. I dlatego zwrócimy teraz uwagę na to, co może wynikać właśnie z takiej chęci ukrycia czegoś w Ewangelii. Taka pokusa może wynikać z tego, że chcemy doprowadzić my drugą osobę do jakiejś decyzji. I że oceniamy to, czy ewangelizacja była dobra, po tym, czy ktoś odpowiedział na Ewangelię. Ewangelizacja jest dobra wtedy, kiedy jesteśmy wierni Bogu. Kiedy mówimy przed Bogiem jako ludzie szczerzy, którzy nie sprzedają Ewangelii, ale składają przed ludźmi dowód prawdy i zostawiają decyzję ludzkiemu sumieniu. Bo tym chrześcijaństwo różni się od innych religii, dlatego że nie da się narzucić wiary w Jezusa siłą ani manipulacją. Można w taki sposób nawrócić na przykład na islam. Siłą zmusić kogoś, żeby powiedział konkretną formułkę, no bo uznaje się, że po takiej formułce ktoś staje się muzułmaninem. Ale chrześcijańskie nawrócenie nie jest kwestią tego, co powiesz albo co zrobisz. Jest kwestią tego, co wydarzy ci w sercu poprzez przesłanie Ewangelii. Więc ewangelizacją nie będzie na przykład mówienie ludziom, że przyjęcie Jezusa poprawi ich życie, w tym sensie na przykład, że zapewni im powodzenie. Poprawi na przykład relację małżeńską, da jakieś powodzenie w biznesie. Mówię o tym, bo sam byłem kiedyś na szkoleniu. Organizowała to taka polska organizacja, która szkoli misjonarzy. I mówili między innymi o tym, jak właśnie dzielić się Ewangelią. I schemat mniej więcej był taki, żeby zachęcić ludzi do Ewangelii, zaczynając od takich tematów, jak na przykład małżeństwo, rodzina czy praca. I mówili o tym w taki sposób, jakby Ewangelia była odpowiedzią na problemy na przykład w małżeństwie albo na kłopoty w biznesie. To nie jest tak, że w ogóle nie było mowy o krzyżu, ale miałem wrażenie, że tamte tematy były taką wędką, żeby zachęcić ludzi przez obietnicę poprawy lepszego życia. Mam nadzieję, że wiemy, że pójście za Jezusem może pogorszyć relacje w rodzinie. Może też oznaczać finansowe problemy. Wystarczy wziąć broszurę Open Doors, poczytać, co dzieje się naszym braciom i siostrom na świecie, którzy są prześladowani. Pójście za Jezusem może sporo kosztować. Do Tymoteusza Paweł pisał, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani. To jest coś, czego nie można ukrywać. Jezus też od razu na starcie mówił to tym, którzy chcieli za Nim pójść. Więc nie możemy przedstawiać Ewangelii jako dodatku, który ma poprawić nasze życie. Ewangelizacją nie jest też zapewnianie ludzi o tym, że Bóg jest im przychylny. Na przykład, że Bóg ma o nich myśli o pokoju. To są słowa z Jeremiasza 29:11. Czasem pojawiają się w kontekście ewangelizacji, ale to były słowa skierowane do Żydów, którzy uniżyli się przed Bogiem, uznali, że zasługują na karę i poszli do niewoli babilońskiej. W tym samym czasie w Jerozolimie byli inni Żydzi, do których ten sam Bóg powiedział inne słowa o tym, że czeka ich miecz, głód i zaraza. Czyli ten, kto nie uniżył się przed Bogiem, ma raczej do czynienia z Bogiem, który jest rozgniewany nad taką osobą. I może doświadczyć Bożego pokoju wtedy, kiedy się uniży. Więc dobrze o tym mówić, że Bóg może okazać tobie pokój, ale wtedy, kiedy do Niego przyjdziesz w uniżaniu. I w związku z tym ewangelizacją nie jest powiedzenie, że Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. Bo ludzie lubią takie słowa. To jest coś przyjemnego. Ale nigdzie w Biblii nie widzimy takiej ewangelizacji. Takiego przykładu, żeby uczniowie Jezusa zapewniali ludzi, że Bóg jest im przychylny, jeżeli jeszcze do Niego nie przyszli. I jedna ewangelizacja nie będzie ukrywać tego, co wiąże się z pójściem za Jezusem. Czasem są takie sytuacje, w których chrześcijanie zarzekają się, że wcale nie namawiają do pójścia do żadnego kościoła. Że może po prostu osobiście przyjść do Boga, przyjąć Jezusa do serca i to wystarczy. Że Jezus może być takim twoim prywatnym zbawicielem. Możesz mieć prywatną relację z Jezusem. Nakaz misyjny, od którego zaczęliśmy, mówi o tym, że by czynić uczniami. I to czynienie uczniami zaczyna się w relacji z Bogiem i z Jego Kościołem. Bo w Kościele i z Kościołem uczymy się przestrzegania wszystkiego, co Jezus przekazał. Czasem głoszenie Ewangelii mylone jest nawet z głoszeniem prawa. Myślę, że nieświadomie, ale czasem streszcza się przesłanie chrześcijaństwa czy Ewangelii do słów kochaj Boga, kochaj ludzi. Czy to jest takie ewangeliczne przesłanie o tym, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Gdyby to było najważniejsze, bylibyśmy w tarapatach. Bo te słowa są streszczeniem Bożego prawa. Prawa, które nas oskarża. Nie ma niczego w tym przesłaniu, co mogło być dać nam nadzieję czy jakiś ratunek. Dopiero życie i ofiara Jezusa uwalnia nas od przekleństwa tego prawa. Od tego, że my złamaliśmy te najważniejsze dwa przykazania. I teraz, kiedy jesteśmy w Nim, kiedy jesteśmy odrodzeni, możemy kochać Boga i kochać ludzi. Wciąż niedoskonale, ale w końcu nie jest to dla nas ciężar, który nas przytłacza i nas oskarża. a miłość do Boga i bliźnich rozlana jest w naszych sercach przez Ducha, który został nam dany. Czasem w ramach zachęty do pójścia za Jezusem mówi się też, że zbawienie nie jest tylko od grzechów. Nawet powołuje się przy tym na znaczenie greckiego słowa zbawienia, czyli sodzo. Bo faktycznie to słowo ma szersze znaczenie i pojawia się między innymi w kontekstach uzdrowienia od chorób czy ratunku z jakichś problemów. I z tego niektórzy wyciągają wniosek, że w takim razie zbawienie to nie jest tylko ratunek od Bożego gniewu. Że to nie jest tylko ratunek od zniewolenia grzechem. Że także w zbawieniu mamy dostęp do uzdrowienia fizycznego. Że także mamy dostęp do powodzenia finansowego. Że to wszystko jest w takim pakiecie zbawienia, które możemy przyjąć przez wiarę. A jeżeli jeszcze tego nie masz, to musisz wierzyć mocniej. Albo musisz poprawić swoje życie. Być bardziej posłusznym Bogu, żeby Bóg mógł w końcu tobie błogosławić. To nie jest Ewangelia. I w podobny sposób nakręca się czasem też ludzi obietnicami tego, że przyjdzie przebudzenie, jeżeli wy, ludzie w Kościele, będziecie bardziej wierni Bogu, jeżeli bardziej będziecie Mu służyć. Często jest tak, że, czy z reguły jest tak, że mówi się, że to w tym kraju właśnie będzie przebudzenie i przyjdzie z tego kraju przebudzenie na świat. Ja jeszcze chyba nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w Polsce mówił, że przebudzenie nie przyjdzie z Polski. Z reguły to właśnie ludzie w Polsce mówią, że z Polski przyjdzie przebudzenie. Ciekawe, czy za granicą mówią to samo. Ale to są takie przyjemne rzeczy, które ludzie chcą usłyszeć. Że my jesteśmy szczególni na tle nawet innych narodów. Ewangelizacja to też nie jest przykład dobrego życia. Jest taki popularny cytat, który przypisuje się Franciszkowi z Asyżu, który miał powiedzieć, że by zawsze głosić Ewangelię, a kiedy to konieczne, używać słów. Tak jakby nie było to konieczne. Tak jakby była jakaś możliwość, żeby głosić Ewangelię bez słów. Ale Ewangelia jest dobrą nowiną, jest przesłaniem, jest informacją, jest komunikatem. Uczynki są istotne, są kluczowe, mają znaczenie, ale Biblia opisuje je jako ozdoba nauki o zbawieniu, ozdoba Ewangelii. Bo same w sobie dobre uczynki nie komunikują żadnej treści. Co możemy zrozumieć z tego, że ktoś żyje dobrym życiem, tak względnie opisując? Co możemy zrozumieć o potrzebie ratunku od potępienia, po tym, że ktoś ma dobrą postawę? Ewangelizacją nie jest też czasem dzielenia się swoim świadectwem. Mówię czasem, bo świadectwo może zawierać Ewangelię i dobrze dzielić się tym, co Bóg zrobił w naszym życiu. Natomiast czasem jest tak, że mówimy o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu, ale nie mówimy konkretnie o Ewangelii. Natomiast nawet jeżeli mówimy o tym, jak Bóg zmienił nasze życie przez ofiarę Jezusa, to pytanie, jak to ma się do innych. Bo żyjemy w takiej kulturze, gdzie ludzie uważają, że to, co działa dla ciebie, jest okej dla ciebie, ale niekoniecznie musi być okej dla mnie. Że to dobrze, że dla ciebie Jezus działa, dla mnie może działać coś innego. Medytacja czy jakieś inne praktyki duchowe. Że ty masz swoją drogę, a ja mam swoją drogę. To jest nawet coś takiego, co było w czasach Jezusa, bo Żydzi też mieli swojego Boga, inne narody miały swojego Boga, więc też mogli powiedzieć, my mamy swojego Boga, wy macie swojego Boga, każdy ma swoją drogę do wieczności z Bogiem. I dopóki mówisz o tym, co Jezus zrobił w twoim życiu, to właśnie może być jeszcze okej dla innych, ale ewangelizacja polega na wzywaniu innych, żeby oni zwrócili się do Boga przez Jezusa. Czyli to już nie jest mówienie o tym, co stało się ze mną, to jest wkroczenie na osobistą sferę drugiego człowieka. Ewangelizacja to też nie jest apologetyka, czyli obrona wiary, dawanie argumentów za tym, co wierzymy. Powinniśmy to robić, jesteśmy do tego wzywani, ale na przykład ewangelizacją nie jest dowodzenie istnienia Boga. Bo co z tego, że dowiedziesz komuś, że Bóg istnieje? Nawet nie jest ewangelizacją dowodzenie historyczności zmartwychwstania, tego, że Jezus zmartwychwstał. Pytanie, co w związku z tym dla tego drugiego człowieka. Nie będzie też nią wykazanie katolikowi, że w Biblii nie ma mowy o czyśćcu, o papieżu czy o chrzcie niemowląt. Bóg może znowu tego użyć. W moim życiu Bóg użył takiej rozmowy, kiedy ktoś pokazał mi, że Kościół katolicki odszedł od Biblii, ale to było tylko przygotowanie gruntu, a właściwie zburzenie tego, co wcześniej było zbudowane w moim życiu. Ewangelię usłyszałem później. I ostatnia rzecz, ewangelizacją nie jest też zaangażowanie społeczne czy polityczne. W obu tych sferach chrześcijanie powinni być zaangażowani, ale ewangelizacja nie skupia się na zmianie społeczeństwa. Czyli ewangelizacją nie są na przykład kampanie na rzecz trzeźwości czy jakichś wartości rodzinnych. Ewangelizacją nie są też działania charytatywne same w sobie. Takie działania mogą być świetnym mostem do ewangelizacji, mogą dać nam dostęp do ludzi, którzy mogą chcieć usłyszeć Ewangelię, ale sama ta pomoc jest jeszcze tylko właśnie pomocą, działalnością charytatywną. Daje nam dostęp do ludzi, ale sama w sobie nie jest jeszcze, nie zastępuje ewangelizacji. Przejdziemy teraz do punktu trzeciego, do kwestii motywacji i tego, co może zdejmować nas presję. Bo my wszyscy potrzebujemy wyraźniej dostrzec potrzebę głoszenia Ewangelii, a z drugiej strony musimy też zrozumieć, że nie mamy wpływu na to, co człowiek zrobi z tą Ewangelią. Nie możemy brać odpowiedzialności na siebie za to, czy ktoś odpowie na Ewangelię. I główną motywacją powinna być miłość do Boga. Powinno być to, o czym mówi Psalm 67, który czytaliśmy na początku, czyli pragnienie tego, żeby Boga uwielbiały wszystkie ludy. To jest najwyższa motywacja w naszym życiu do wszystkiego, żeby Bóg odbierał sobie chwałę. I to przejawia się w naszym posłuszeństwie. W posłuszeństwie chociażby właśnie nakazowi misyjnemu, że mamy udział w czynieniu uczniami wszystkich narodów, a Jezus zachęca nas do tego, obiecując, że On jest w tym z nami po wszystkie dni, aż do końca tego wieku. Ciekawą motywację widzimy u apostoła Pawła w liście do Rzymian, na początku tego listu. Paweł pisał, to jest chyba werset 14, że on jest dłużnikiem Greków i niegreków i pisał to właśnie w kontekście zwiastowania Ewangelii. Dalej w tym liście pisał w rozdziale 13, że powinniśmy być ludziom dłużni tylko i wyłącznie miłość. Więc głoszenie Ewangelii Paweł uznawał za przejaw miłości. Bo jeżeli tylko miłość mamy być dłużni, a on uważał siebie za dłużnika w kontekście dzielenia się Ewangelią, to dla niego dzielenie się Ewangelią było wyrazem miłości. I to nie tylko do Greków. Paweł miał wielką miłość do swoich rodaków. Czytamy, że nawet był gotowy modlić się o to, żeby być odłączonym od Chrystusa za swoich braci. Tak mocno pragnął i modlił się o zbawienie Izraela. Jeszcze jedną motywację u Pawła widzimy przy okazji jego wizyty w Koryncie. Z pierwszego listu do Koryntian my wiemy o tym, że Paweł przybył tam w słabości, w lęku i wielkiej trwodze, więc potrzebował zachęty i otrzymał ją. I o tym, co działo się podczas tej wizyty, czytamy w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Tam jest opis między innymi nocnej wizji, którą Paweł otrzymał od Jezusa. I w 9 wersecie przemówił właśnie do niego Pan. Pan Jezus powiedział mu, żeby się nie bał, ale mówił i nie milczał. I werset 10, uzasadnienie tego właśnie wezwania. Bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby cię uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I to jest taka szczególna zachęta dla apostoła Pawła, konkretnie dla niego. Jezus powiedział mu, że ma wiele ludu w tym mieście. Czyli było tam jeszcze wiele osób, które miało przyjść do Boga, odpowiedzieć na głoszenie Pawła. I oczywiście nikt z nas nie dostał takiego konkretnego zapewnienia, ale możemy być też pewni tego, że Jezus jest w tym z nami, bo to wiemy, że obiecał. I możemy być też spokojni, że Bóg ma jeszcze w tym świecie ludzi, którzy przyjmą Ewangelię. Że wysiłki Kościoła nie będą szły na marne, że będą dawały plon. My też widzimy plon w naszym Kościele. Przez lata, jakby spojrzeć do tyłu, Bóg dawał nam widzieć kolejnych ludzi, którzy przychodzili do Niego, którzy kładli nadzieję w Chrystusie. I to jest coś, co może nas motywować, a dodatkowo zdejmować z nas presję. Że nawrócenie nie jest naszym dziełem. Naszym zadaniem jest sianie. Efekt zależy od tego, czy ziarno padnie na dobrą glebę. I podobne przesłanie widzimy u Marka, w Ewangelii Marka, w 4 rozdziale. Tam jest przypowieść o nasieniu, które człowiek rzuca w ziemię. Ewangelia Marka, 4 rozdział, od 26 do 29 wersetu, to jest przypowieść. My przeczytamy od 27 do 29. Już potem, jak ziarno zostało rzucone. Mowa jest o tym siewcy. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta. On zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Czyli po zasianiu ziarnia efekt, owoc nie zależy już od siewcy. I tutaj siewcą w tym przypadku nie jest Jezus, jak w niektórych przypowieściach, bo czytamy o tym siewcy, że on nie wie, jak ziarno kiełkuje i wzrasta. Jezus dobrze wie, jak ziarno słowa rośnie w sercu człowieka, ale my tego nie wiemy. Więc jest tu mowa o tych ludziach, którzy głoszą Ewangelię. I czytamy o tym, że możemy nawet położyć się spać, bo nie mamy wpływu na to, co stanie się dalej. Jeżeli ziarno trafiło na dobrą glebę, to wyda owoc. I tutaj ważna uwaga, to nie znaczy, że nie możemy ani nie powinniśmy robić nic więcej, ale chodzi o to, że czegokolwiek byśmy nie zrobili, nie sprawimy, że ktoś przyjmie Ewangelię. Że to jest poza naszą kontrolą. I nasze motywacje mogą być też czasem niewłaściwe. Apostoł Paweł pisał o takich na początku listu do Filipian, że byli tacy, którzy głosili Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, i robili to szczególnie po to, żeby uprzykrzyć Pawłowi jego pobyt w więzieniu. Że w ten sposób jego więzy wzmocnią. Że będzie mu gorzej, kiedy oni na wolności będą głosić Ewangelię. Wiemy, co Paweł powiedział w reakcji. Napisał o tym, że on cieszył się, że Chrystus był głoszony na wszelkie sposoby, więc Bóg może użyć każdego głoszenia. Nawet takiego, które jest skutliwości czy nieszczere. Ale to nie usprawiedliwia naszej postawy. Musimy nad nią pracować. Żeby głoszenie Ewangelii nie służyło nam na przykład po to, żeby udowodnić komuś rację. Żeby jakieś ambicje swoje wykazywać. Że my wiemy więcej od drugiej osoby. Że na przykład chcemy uzupełnić wolne miejsca w tym kościele i w ten sposób jakieś takie swoje ambicje karmić. Chcemy widzieć więcej osób, ale nie po to, żeby kościół jako kościół tutaj opolski nasz był większy w kontekście czy w konkurencji z innymi kościołami. Bo to też nie jest dobra ambicja czy motywacja. I myślę, że najczęściej mówi się o ewangelizacji w takich dwóch kontekstach. W kontekście indywidualnych relacji, kiedy jedna osoba, jeden chrześcijanin mówi Ewangelię drugiej osobie, albo w kontekście konkretnych wydarzeń ewangelizacyjnych. I tutaj można powtórzyć za Pawłem, aby na wszelkie sposoby Chrystus był zwiastowany. Ale chciałbym skupić się dzisiaj na roli Kościoła. W tym ostatnim punkcie na tym, jak lokalny Kościół może być zaangażowany we wspólne głoszenie Ewangelii. I to nie tylko czy nie tyle przez organizowanie jakichś konkretnych wydarzeń, bo ważniejsze od jednostkowych wydarzeń jest dzielenie się Ewangelią na co dzień. Jest takie funkcjonowanie Kościoła, że Ewangelia czy dzielenie się Ewangelią jest czymś, co jest w naszej naturze. Że mamy relacje z niewierzącymi, w których czy przez które ci ludzie mogą mieć kontakt z Kościołem. Bo w końcu to Kościół jest nazywany fundamentem i podwaliną prawdy. Jest tym, co podtrzymuje i ogłasza Bożą prawdę w tym świecie. Czyli nawet nie chrześcijanie z osobna, którzy też dzielą się prawdą Bożą i nawet nie organizacje parakościelne, ale właśnie Kościół. Jest coś takiego w organizmie Kościoła, co komunikuje więcej niż pojedynczy wierzący. Czytamy w Efezjan, że nawet naziemskie władze i zwierzchności właśnie przez Kościół poznają różnorodną mądrość Bożą. W związku z tym dobrze, żeby osoby, które nie są chrześcijanami, mogły widzieć życie Kościoła. I coś takiego widzimy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, ale pierwszym opisie Kościoła w Dziejach Apostolskich. Jest tam bardzo prosty schemat w końcówce drugiego rozdziału, kiedy czytamy o tym, co wydarzyło się, kiedy pierwsi ludzie przyjęli Ewangelię. I czytamy o tym, że oni codziennie chodzili do świątyni, że łamali chleb po domach, przyjmowali pokarm z weseleń i w prostocie serca, chwalili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu. Czyli ludzie musieli widzieć to, jak oni funkcjonują i dlatego darzyli ich przychylnością. I zaraz potem czytamy, że Pan codziennie dodawał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Nie widzimy w tym niczego szczególnego, co by oni organizowali. Po prostu żyli ze sobą w kościele, a Pan pomnażał ich liczbę. I o wspólnym działaniu na rzecz Ewangelii czytamy też w liście do Filipian, pierwszy rozdział, 27 werset. Filipian 1:27. Paweł wzywa tam Kościół do właśnie funkcjonowania takiego wspólnego na rzecz Ewangelii. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc wspólnie za wiarę Ewangelii. Czyli zaczyna się od tego, żeby ich życie było godne Ewangelii, żeby nasze życie było godne Ewangelii, bo bez tego nie da się działać na jej rzecz. I Paweł chciał też, żeby Filipianie stali w jednym duchu i jednomyślnie walczyli razem za wiarę Ewangelii. I pisał to w kontekście przeciwników Ewangelii, bo takie osoby były w Filipii. Paweł ostrzegał przed takimi ludźmi w 3 rozdziale, że mieli strzec się Żydów, którzy zachęcali ich do poddania się prawu Bożemu. Czyli prawu, które było w Starym Testamencie, dotyczącego na przykład obrzezania. Więc Paweł pisał to o ludziach, którzy działali na szkodę Ewangelii. Przez to, że głosili prawo, a nie Ewangelię. Znowu pod koniec 3 rozdziału jest jeszcze inna grupa prawdopodobnie. Są ludzie nazwani wrogami, jako wrogowie krzyża. Ludzie, którzy najwyraźniej sami siebie uznawali za chrześcijan, ale postępowali przeciwnie do nauki Chrystusa. I wobec takich postaw Paweł wzywał Filipian, żeby walczyli razem za wiarę Ewangelii. I to może nie brzmi dla nas jak ewangelizacja, bo to jeszcze nie jest w pełni ewangelizacja, ale to jest coś potrzebnego. Taka troska o to, żeby Kościół składał się z nawróconych osób. Bo tylko wtedy będziemy mogli stać w jednym duchu po to, żeby walczyć w obronie Ewangelii i po to, żeby wspólnie Ewangelię głosić. I to jest coś, co widzimy też w słowach Jezusa o swoich uczniach. Dwukrotnie w Ewangelii Jana Jezus mówił o efekcie wzajemnej miłości i jedności uczniów. Najpierw w Jana 13:35 powiedział, że po naszej wzajemnej miłości wszyscy mają poznać, że jesteśmy uczniami Jezusa. I potem Jana 17:21, modlitwa arcykapłańska, gdzie Jezus powiedział, że po jedności uczniów świat ma uwierzyć, że Jezus jest posłany przez Ojca. Czyli nasze wspólne wzajemne życie i relacje jest istotne w przekonywaniu niewierzących. Bo nasze przemienione życie w relacjach wzajemnych świadczy o prawdziwości Ewangelii. Nie zastępuje Ewangelii, to nie jest Ewangelia sama w sobie. Musimy wyraźnie mówić o tym, co Jezus uczynił, czego dokonał i w związku z tym wzywać do wiary i pamiętania. Ale nasze wzajemne relacje mogą przekonywać ludzi, że Jezus jest obecny wśród nas. Więc dobrze, żeby takie osoby widziały życie Kościoła. Taką zespołowość zwiastowania Ewangelii widzimy też ponownie w obrazie siania. To znowu pierwszy list do Koryntian, 3:6, gdzie apostoł Paweł napisał: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. I tu chodziło o to, że Paweł zaczął służbę w Koryncie, w tym mieście, głosił Ewangelię Żydom, a potem w jego miejsce pojawił się Apollos, który dalej robił to samo, głosił Ewangelię Żydom. Przekonywał Żydów, że Jezus jest Chrystusem. Więc przemawiał do tej samej grupy osób. Czyli Paweł zasadził ziarno, zasiał ziarno, Apollos podlał to ziarno, a wzrost przyszedł od Boga. Co pokazuje, że Bóg może użyć kilku osób, zanim ktoś przyjmie Ewangelię. Może ktoś jako pierwszy przekaże Ewangelię drugiej osobie, ale potem ta osoba ma kontakt z kimś innym w Kościele, która podlewa to przesłanie. I Bóg używa tego właśnie, żeby dać wzrost. Przy tym myślę, że dobrze jest pamiętać, że na spotkania Kościoła przychodzą też czasem osoby jeszcze nienawrócone. Więc nawet tutaj po nabożeństwie możecie mieć okazję do tego, żeby podzielić się Ewangelią. I to jest coś, czego potrzebujemy, takiej troski, żeby upewnić się, że druga osoba rozumie Ewangelię. Bo to może być nawet ktoś, kto był kiedyś gdzieś wcześniej w Kościele, ale może nie jest osobą nawróconą. Nie powinniśmy zakładać z góry, że taka osoba jest już nawrócona. I warto zachęcać ludzi do tego, żeby brali udział w spotkaniach Kościoła, żeby oni mogli zobaczyć, że Ewangelia jest w centrum tego, kim jesteśmy i co robimy. I mam świadomość tego, że dla wielu osób przejście przez próg innego Kościoła to jest duży krok. To jest coś, na co nie od razu są gotowi, więc możemy tworzyć okazję do tego, żeby poznali inne osoby w Kościele. Żeby w ten sposób oswajali się, przełamywali jakieś bariery. Żeby dawać okazję do tego, żeby ktoś inny z Kościoła też mógł uczestniczyć w dzieleniu się Ewangelią z innymi. Natomiast taki wspólny udział w zwiastowaniu Ewangelii nie jest zrzucaniem tego na innych. Zaproszenie do Kościoła nie może zastąpić rozmowy o Ewangelii z drugą osobą. Bo jeżeli ty masz kontakt z jakąś osobą, to ciebie Bóg postawił w ich życiu. To ty masz do tej osoby najlepszy dostęp. Bo taka osobista rozmowa daje więcej możliwości, na przykład odpowiedzi na pytania, jakieś wątpliwości. Bo głoszenie Ewangelii to nie jest tylko wyrzucanie informacji, wylanie na kogoś treści Ewangelii. Kiedy patrzymy na Dzieje Apostolskie, widzimy uczniów, którzy też dyskutowali z innymi, którzy mieli jakąś dyskusję, jakąś wymianę. Więc dobrze podejmować rozmowy z tymi, z którymi masz kontakt w swoim życiu. I dobrze modlić się o otwarte drzwi do takich relacji, od których Bóg stawiał ciebie albo inne osoby na twojej drodze. I dobrze modlić się o to razem, żeby też w taki sposób troszczyć się, zabiegać o zgubionych. Bo to Ewangelia jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Nie nasza mądrość. W ten sposób nikogo nie przekonamy. Przekonanie przychodzi od Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest wierne trzymanie się tego życiodajnego przesłania. Bo może być taka pokusa, żeby jakoś te przesłanie zmienić. Żeby skupić się na tym, co jest przyjemne i pominąć albo złagodzić to, co konfrontuje. I efektem jest twór ewangeliopodobny. Twór, który może nikogo nie urazi, ale traci moc do zbawienia. Bo jeżeli nie chcemy, żeby Ewangelia była wonią ku śmierci, to nie będzie też wonią ku życiu. Niech naszym celem w ewangelizacji będzie wierność Bogu. Będzie szczerość przed Bogiem. Efekty zostawmy Bogu. Bogu upodobało się zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Więc musimy być gotowi wyglądać głupio w oczach świata. Zabiegać o to, żeby ludzie dookoła słyszeli przesłanie o ukrzyżowanym Chrystusie. O mocy krzyża. Nie o tym, żeby dodać Jezusa do swojego życia, które jakoś tam funkcjonuje. Ewangelia nie jest ulepszeniem tego, co już jakoś tam funkcjonuje. Ona wymaga uniżenia i przyznania, że bez Jezusa jesteśmy zgubieni. To nie jest komfortowe przesłanie. Więc potrzebujemy właściwej motywacji, żeby odrzucić obawy, które mamy w swoim sercu. Zrozumieć, że naszym zadaniem jest przyprowadzanie ludzi do posłuszeństwa wiary. Żeby kolejni ludzie oddawali Bogu chwałę w swoim życiu. Bo Bóg ma jeszcze takich ludzi, którzy do Niego przyjdą. I bądźmy Kościołem, który samemu żyje Ewangelią. Bo nie damy innym tego, czym sami nie żyjemy. Troszmy się o wzajemną miłość i jedność. Bo wtedy troska o zgubionych będzie czymś naturalnym. Będzie wypływać z naszego serca. Wydarzenia ewangelizacyjne są czymś wspaniałym, czy mogą być czymś wspaniałym, ale to jest tak jakby taki wierzchołek góry lodowej. Taka wisienka na torcie. Potrzebujemy właściwej podstawy i postawy, żeby mieć w tej przestrzeni możliwość dzielenia się Ewangelią. Żeby wtedy dodatkowo, kiedy mamy okazję poznać nowe osoby, przekonywać ich o Chrystusie, który został ukrzyżowany. Ale dobrze dbać o relacje, które już mamy. Dobrze dbać o tych, którzy odpowiedzą na Ewangelię, którzy są otwarci na rozmowę. Żeby nie tylko dzielić się Ewangelią, ale też prowadzić ludzi w uczniostwie. O tym będziemy już mówić kolejnym razem. A teraz zachęcam do modlitwy. Powstaniemy Kościele.